Witam Państwa, kłaniam się Wysław Filip. Proszę Państwa, ten felieton oczywiście nie jest przeznaczony dla wszystkich. Znaczy jest przeznaczony tylko dla tych, którzy rozumieją o tym, o czym ja będę mówił. Dla tych, którzy się interesują światowym rynkiem surowcowym. No i ja tam powiedzmy sobie, że to również jest związane ze złotem w jakiś tam sposób. Gdzie jestem? Ja jestem w niemieckim portalu dla Polaków Di Interia. Tutaj jak zwykle oni mają, od czasu do czasu im się prezentuje, u nich się prezentuje, czyli w Interii prezentuje się Saxo Bank, szefowi Saxo Banku, w tym przypadku Ole Hansen, szef działu strategii rynków towarowych Saxo Banku, rynków towarowych, więc to jakby decyduje o tym, o czym będzie mowa w tym artykule. Elit tego artykułu, a nie, na przykład tytuł i czas, czyli dzisiaj, to dzisiaj, 27 lutego. A jakby nie można było napisać dzisiaj, 27 lutego. I teraz, proszę Państwa, tytuł artykułu, sztorm doskonały, nie tylko dla rynku złota. Sztorm doskonały. Czy to jest sztorm doskonały, to ja nie wiem. Na pewno sztorm na rynkach, właśnie na rynkach towarowych. No, złota nie nazwałbym rynkiem towarowym, no ale oni z jakiegoś to powodu, ten człowiek włożył to złoto do tego rynku towarowego. Cytuję Lid. Głównym czynnikiem kształtującym sytuację na rynkach towarowych w dalszym ciągu są wiadomości związane z wirusem COVID-19 oraz z potencjalnym ryzykiem rozprzestrzeniania się go w całej Azji i poza jej granicami. Chiny, które już odczuwają ekonomiczne i zdrowotne skutki koronawirusa, mają problem z przywróceniem normalnego funkcjonowania kraju. Tak, to prawda. Próba ożywienia na rynkach kluczowych surowców, takich jak miedź, ropa naftowa, w ciągu ostatnich kilku tygodni bazowała między innymi na narracji, że oddziaływanie ekonomiczne wirusa dotyczyć będzie głównie pierwszego kwartału. No i niekoniecznie tak to musi być sytuacja. Czy proszę nie zapomnieć o tym, że rynki, o których mówimy, czyli żydostwo, to żydowsko będzie decydowało, bo ono teraz rozgrywa wielką partię. Ono po prostu pławi się we własnych możliwościach, we własnym luksusie posiadania wszelkich możliwości oddziaływania na cały świat. Tak to wygląda w rzeczywistości. I tutaj pierwszy wykres pokazuje różne wybrane oczywiście, no właśnie, wybór zawsze jest, no właśnie, można zawsze zapytać, czy ten wybór tych surowców jest właściwy, czy też stronniczy, a myślę, że jest bardzo stronniczy. No, Państwu podam na przykład. Od góry jadąc, zresztą widzicie Państwo to, znaczy mam nadzieję, że widzicie Państwo, bo załączę ten wykres. A palat bardzo zyskał, złoto bardzo zyskało, kakao bardzo zyskało, srebro bardzo zyskało. I to właściwie cztery rzeczy, które zyskały. Dlaczego kakao zyskało? Ponieważ jest kilka lat temu, to było gdzieś 12-13 rok, mówiłem o tym w chińskim kanale informacyjnym. Tych na razie felietonów jeszcze nie ma. Nie wróciłem na swoje miejsce. Ale mówiłem o tym i to będzie można sprawdzić kiedyś, że jest firma, przekonany jestem, że to żydowska firma, która stała się firmą, skupowała wtedy pola kakaowe i stała się monopolistą w skali światowej. No, a jak się jest monopolistą, to się samemu decyduje o tym, ile tego kakao będzie na rynku. to od tamtego czasu na przykład bardzo mocno podrażały czekolady, wszystkie kakao, podobne rzeczy. No dobra, ale oprócz palladu, złota, kakao i srebra, mamy jeszcze parę innych rzeczy. No właśnie, i tutaj głównie są gaz, ropa, gaz oczywiście również skroplony, LNG, tu chyba tych gazów skroplonych jest 4 albo 5, benzyna, no ale na przykład również bawełna, ale one są już pod spodem, te wszystkie, poza tymi czterema, to są te, których ceny spadły. A właśnie bawełna, właśnie soja, platyna, aluminium, arabika, kawa arabika, no i później gazy, oil. No. Oczywiście najbardziej zdrożał Japan Korea LNG. Nie wiem, co to znaczy Japan, czyli dostawa do Japonii i do Korei gazu LNG. Znaczy nie zdrożała, wręcz odwrotnie. Cena spadła tej dostawy. No bo gospodarki się powoli zatrzymują. Ale co ciekawe, w tym miejscu nie ma Chin. Ciekawe, prawda? A przecież to chińska gospodarka się zatrzyma, ale nie ma Chin. Myślę, że to jest związane z tym, że po pierwsze Chińczycy anulowali pewne kontrakty, to już wiem skądinąd. Znaczy kontrakty na dostawę LNG i będą płaciły kary, no ale anulowali te dostawy i w związku z tym ich nie odbierają. Lub łamane przez i, mam nadzieję, że Państwo rozumiecie to matematyczne sformułowanie, lub i sytuacja jest taka, że Chińczycy mają możliwość zmagazynowania tego i przyjmują w dalszym ciągu. Przy założeniu, że porty jakoś tam działają. Dobra, i cytuję dalej. W ostatnim czasie złoto kontynuowało imponującą hossę, osiągając nowe 7-letnie maksimum po największym zysku w ujęciu tygodniowym od ponad 6 miesięcy. Jak już informowaliśmy, ten ostatni rubel był szczególnie godny podziwu ze względu na fakt, że nastąpił w momencie, gdy dolar również umacniał się względem wielu kluczowych walut. Tutaj, no dobrze, jeszcze przeczytam. Aprecjacja dolara była szczególnie zauważalna w odniesieniu do euro, które spadło do niemal najniższego poziomu od 3 lat, a równocześnie złoto wyceniane w euro odnotowało nowy rekord, przekraczając 1500 euro za uncję, w tym samym osiągając kolejny etap hossy rozpoczętej pod koniec 2018 roku, nieco powyżej 1000, wtedy, gdy było nieco powyżej 1000 euro za uncję. I teraz pozwolicie Państwo, że muszę pewne rzeczy wytłumaczyć tym, którzy oczywiście nie rozumieją, o co chodzi, że dlaczego no dolar się umacnia i złoto się umacnia. No tak, to jest sytuacja niezwykła, albowiem z reguły jest odwrotna proporcjonalność. Im dolar jest słabszy, tym złoto jest droższe, im dolar jest mocniejszy, tym złoto jest słabsze. A tutaj mamy sytuację, że dolar jest mocny i złoto jest mocne. A tak nie istnieje od dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że w mojej opinii, ale to już tego nigdy Państwo nie przeczytacie, to już mój wniosek, nie od dzisiaj, jest następujący. Otóż skończyła się korelacja między dolarem i złotem. Dolarem i złotem. A dolar w tej chwili jest sztucznie pompowany, głównie po to, żeby giełdy są sztucznie podtrzymywane przez żydowskich bos, głównie po to, żeby przypadkiem nie załapać się na tą w cudzysłowie bessę koronawirusową. Bo oni chcą to, Żydzi chcą zrobić, chcą przeprowadzić kryzys, tak to będą nazwali, kryzys finansowy na swoich warunkach. w tej chwili, gdyby w tej chwili walczą z warunkami, które podyktowali sami, a to znaczy ich kumple, którzy się zajmują czymś innym, czyli właśnie mediami. Bo to jest tak, że to nie wszyscy Żydzi grają w tej samej drużynie. Nie. Oczywiście, że nie. No dobra, ale to na ten temat to mógłbym mówić. W każdym razie ta aprecjacja dolara jest jakby równoległa do aprecjacji złota i to, co kiedyś było oczywiste, to już teraz przestało być oczywiste. No właśnie. I tutaj próbują wytłumaczyć, ale no, niekoniecznie. A im wychodzi. Znaczy temu facetowi wychodzi z Saxo Banku. Otóż on zadaje sam sobie pytanie i odpowiada na nie. Skąd zatem ten popyt na złoto, podczas gdy akcje amerykańskie w dalszym ciągu notują rekordowe maksimum, a dolar zyskuje na wartości? Ja już powiedziałem, że to jest pompowane, ale on odpowiada to inaczej. Naszym zdaniem połączone oddziaływanie dodatkowych cięć stóp procentowych, większej liczby bodźców fiskalnych, ujemnych realnych rentowności obligacji amerykańskich, które spadły do najniższego poziomu od 7 lat, to znaczy od do minus 0,15% i coraz większe obawy o przyszłe zyski przedsiębiorstw będą nadal przyczyniać się do wzrostu strategicznej dywersyfikacji i popytu na bezpieczniejsze inwestycje. Ponadto istnieje wyraźne ryzyko, że epidemia wirusa może mieć znacznie bardziej długotrwałe i poważniejsze skutki. Z tym ostatnim zdaniem się zgadzam, natomiast cała reszta, całe to wytłumaczenie, znaczy pytanie ma sens, ale wytłumaczenie w ogóle nie trafia, znaczy to wytłumaczenie to jest takie dla uczniów szkoły, jakiegoś liceum ekonomicznego, którzy nie rozumieją wielu rzeczy i po prostu muszą nie zrozumieć, a muszą uwierzyć. No więc to bez sensu. Ten facet mówi o połączeniu różnych elementów, które różnych oddziaływań, czyli cięcia stóp procentowych, większa liczba bodźców fiskalnych, a gdzie one są, no i ujemnych rentowności obligacji amerykańskich. No i co z tego? Powtarzam cały czas, co kurwa z tego? Nie, tłumaczenie jest bezsensowne i w ogóle nie ma o czym mówić. I teraz, natomiast ostatnie zdanie jest prawdziwe, ale ostatnie zdanie zamykające ten bezsensowny wywód jest prawdziwe. No i właśnie tak się pisze artykuły. Cytuję dalej. Styczeń był szczególnie niepokojącym miesiącem dla rynku ze względu na napięcia na linii Stanów Zjednoczonych oraz w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. W styczniu wolumen opartych na złocie funduszy giełdowych posiadanych inwestorów rósł średnio 1,3 tony dziennie. W lutym wolumen ten, pomimo wspomnianej aprecjacji dolara i używania na giełdach, rośnie dotychczas o 1,9 tony dziennie. Powiedziałem Państwu, oczywiście tony złota dziennie. Oczywiście tych ton złota nie ma realnie. One nie istnieją. Pamiętajcie Państwo. To są fundusze giełdowe oparte na złocie, którego nie ma, nie istnieje. To jest tak samo jak Amber Gold. Złoto miało być. Miało, ale nie ma go. Nie było go. Nie było go i koniec. To jest dokładnie tak samo. Czyli jeśli ktokolwiek próbuje inwestować w fundusze oparte na złocie, no to to jest to tak, że wydaje mi się, mówią mi, że te papiery, które ja kupiłem, są oparte na złocie. No to ja im wierzę. A no to wierz im. Wierz. A później, tylko później, nie dziw się, że w pewnym momencie, jak dojdzie do krachu, to ty zostajesz z papierami bez złota. Z papierem. Nawet nie z papierem, bo teraz są certyfikaty elektroniczne. No. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Dobra. I teraz czytuję dalej. Wyboldowany. Podczas gdy Goldman Sachs szacuje, że cena złota dojdzie do 1750 dolarów za uncję, Citibank, też żydowski oczywiście, utrzymuje, że wzrost ten może sięgnąć 2000 dolarów za uncję, amerykański oczywiście osiągnie najbliższych 24 miesięcy. Po osiągnięciu docelowej wartości na 2000 rok, czyli 1625 ponoć jakaś tam umowna cena za uncję, cena złota w wyniku epidemii koronawirusa najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie, ponieważ trudno oszacować, co na tym etapie mogłoby zatrzymać czy zahamować tę hossę, być może poza jej własnym sukcesem, który doprowadził do nadmiernego wykupu na rynku w perspektywie krótkoterminowej. I tu się akurat zgadzam tu dokładnie. Z perspektywy technicznej, przy zastosowaniu rozwinięcia Fibonacciego, kolejna wartość docelowa to 1690 dolarów za uncję ze wsparciem na poziomie 1590. No więc jeszcze zostając przy tym ostatnim zdaniu, czyli zdaniu z perspektywy technicznej, przy zastosowaniu rozwinięcia Fibonacciego, kolejna wartość docelowa to 1690 ze wsparciem na poziomie 1595. To chciałem Państwu powiedzieć, że przypomnieć ciąg Fibonacciego to jest ciąg liczb zaczynany od zera. Pierwsza 0, druga 1 i później suma wartości. Właściwie to jest różna interpretacja. Niektórzy twierdzą, że pierwsza 0, a inni twierdzą, że pierwsza 1. Ale w każdym razie założymy, że od zera jednak 0, 1, 1. A później 1 plus 2 równa się 3, 2 plus 3 równa się 5, 3 plus 5 równa się 8, 5 plus 8 jest 13, 8 plus 13 21, 13 plus 21 34, 21 plus 34 55, 34 plus 58 89 i tak dalej, i tak dalej. Czyli sumowanie dwóch poprzednich cyfr daje cyfrę następną. To jest ciąg Fibonacciego, który jest zresztą bardzo, bardzo, bardzo popularny w naturze. Bardzo, bardzo, na przykład forma muszli ślimaka, czy forma słonecznika jest właśnie rozwinięcie w ciągu Fibonacciego. Dobra, ale to jest jakby... znaczy, ciąg Fibonacciego to wszystko jest w porządku, tylko ja zupełnie nie rozumiem. Dlaczego stosuje się tutaj rozwinięcie Fibonacciego? Zupełnie bez sensu. Moim zdaniem zupełnie bez sensu. Ciąg Fibonacciego w moim pojęciu jest jakby prowadzi do, na przykład w przypadku chorób, prowadzi od małej choroby poprzez epidemię do pandemii. Tutaj niczego takiego nie ma, więc nie ma aż takich skoków, no ale... A tak, no i teraz, i tutaj jest cena złota w przypadku różnych walut. To jeśli Państwo sobie będziecie chcieli, ja wrzucę to zobaczycie. I teraz cytuję dalej. W naszych ostatnich opiniach wspominaliśmy, że surowce lepiej niż akcje ilustrują realne oddziaływanie epidemii koronawirusa. Oczywiście, to w ogóle nie ma. Akcje, powinniście zapomnieć Państwo o akcjach. Akcje są w sposób bezpośredni. Na akcje się oddziaływuje w sposób bezpośredni. Rynki oddziaływują na akcje w sposób bezpośredni. Natomiast rynki oczywiście oddziaływują na surowce poprzez nasze, a właściwie poprzez one, rynki oddziaływują na surowce poprzez tworzenie u nas atmosfery strachu. Tak, ale to jest pośrednie oddziaływanie. Ale także, jak Państwo widzicie, Żydzi mają możliwość reakcji na nas, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. To jest coś, co do tej pory w historii świata nie miało miejsca. No ale tylko, to jest mój tylko punkt widzenia. No i teraz jeszcze raz to przeczytam, żeby cały akapit Państwu zaprezentować. W naszych ostatnich opiniach wspominaliśmy, że surowce lepiej niż akcje ilustrują realne oddziaływanie epidemii wirusa, w szczególności dotyczy to faktu, że centrum znajduje się w Chinach, kraju będącym największym światowym konsumentem surowców. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, dobrze, ja jeszcze powoli będę się zbliżał ku końcowi. Na tej podstawie w dalszym ciągu obawiamy się, że pełne oddziaływanie spowolnienia w Chinach i w innych krajach na pozostałe rynki nie zostało jeszcze należycie uwzględnione w wycenach. Zgadza się. Rynek akcji, no ale to rynek akcji mnie nie interesuje, odnotował mocne ożywienie po tym, jak inwestorzy w coraz większym stopniu odpornili się na rzeczywiste ryzyko. Znaczy, jak można się uodpornić na rzeczywiste ryzyko? Albo ono jest, albo go nie ma. Jego nie ma oczywiście. Więc inwestorzy doskonale wiedzą o tym, że to nie jest żadna epidemia. I tu nie ma uodpornienia się na rzeczywiste ryzyko, tylko tu jest zrozumienie, że nie mamy do czynienia z żadną epidemią. A skupili się na wsparciu w postaci niskiej inflacji, no tam, znaczy to, ale to już jest to, o czym teraz mowa, to jest takie zawracanie głowy, czyli jeśli nie można powiedzieć prawdy, to się daje substytuty, ale albo po prostu, na przykład tu w tym przypadku, skupili się na wsparciu w postaci niskiej inflacji, ciekawe gdzie jestem, gdzie ona jest, niskich stóp procentowych, to prawda, działań banków centralnych, to prawda, przede wszystkim amerykańskiej rezerwy federalnej, która nadal zapewnia rynkowi zastrzyki płynności, ale nie oczywiście, że nie tylko amerykańskiej, ale przede wszystkim chińskiej. Ropa, miedź i ropa dostarczały w ostatnich tygodniach pewnej ulgi inwestorom, odrabiając część poważnych strat notowanych w styczniu, ale to się skończyło. Ropa naftowa znalazła dodatkowe wsparcie w postaci zaostrzających się zakłóceń podaży w Libii, amerykańskich sankcji wobec Rosniefu w związku z poparciem koncernu dla Wenezueli, a także nadziei na dodatkowe cięcia produkcji ze strony OPEC. Równocześnie miedź pozytywnie reagowała na działania, no właśnie, Ludowego Banku Chin, który też oddziaływuje na świat, na działania Ludowego Banku Chin mające na celu wsparcie gospodarki za pośrednictwem obniżki stóp i zapewnienia rynkowi dodatkowej płynności. I ostatni akapit. Na razie jednak z perspektywy technicznej ożywienia na rynkach surowców tych surowców jest stosunkowo niewiele. Zarówno miedź, jak i ropa mają problemy z osiągnięciem zniesienia o 38,2 z poprzedniej ceny, z poprzedniej przeceny. Na tej podstawie uważamy, że ryzyko krótkoterminowe ponownie wiąże się raczej ze spadkiem. Dla mnie też oczywiście. Na naszą opinię wpływ mają kolejne obawy, że dalsze rozprzestrzenienie się koronawirusa przyćmi nadzieję na złagodzenie jego skutków wobec największego wstrząsu popytowego od czasu światowego kryzysu finansowego w 2019 roku, wynika z zastosowania bodźców fiskalnych przez Chiny. Nie rozumiem ostatniego zdania, ale nie dlatego, że jestem tępy. Nie rozumiem dlatego, że ten człowiek edytował to ostatnie zdanie i zapomniał usunąć ostatniego elementu. To zdanie powinno się kończyć. Przyćmi nadzieję na złagodzenie jego skutków wobec największego wstrząsu popytowego od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku. A chyba, że chodzi temu facetowi o to, że o zastosowanie wtedy, w 2009 roku, tego bodźca finansowego w postaci ponad $0.5 biliona na rynek, wrzucony na rynek chiński. To tak, ale tego to nie zostało napisane. Dobra, proszę Państwa, to jest taki artykuł, który, ja wiem, czy on coś bardzo dużo wnosi, a to już będziecie Państwo musieli sami, ci, którzy go przeczytają, będą musieli zdecydować, czy im coś to dało. Mnie coś tam dało, ale coś tam. Dziękuję, kłaniam się.